Radio
Satisfaction. I have to leave.
Państwa w drugiej odsłonie dzisiejszego Radia Satysfakcja. Przypominamy, że dzisiaj nietypowy skład. Jest z nami pan Marcin Rzyski, to jest ten spec od wywiadów w Radiu Poznań. Chyba najlepszy wywiadowca pod słońcem. Dzisiaj też parasol rozpięty, słoneczny nad naszą audycją, bo takim parasolem, tematem są podróże. I pan Marcin postanowił nas zabrać, no właśnie, czy na Karaiby, czy na Hawaje, bo ja tutaj różnicy wielkiej nie widzę.
Właśnie przed chwilą mieliśmy geograficzne meandry dotyczące wysp amerykańskich, czy Karaiby, czy Hawaje. Na Hawajach byliśmy, proszę pana.
Tak.
Stan Aloha. Tak, nawet w tej piosence śpiewali Aloha i nawet państwu przekażę informację, bo...
Z ostatniej chwili.
Dosłownie z ostatniej chwili. Wiedza zdobyta 5 minut temu, ale jakże istotna, bo ta piosenka bardzo podobna do utworu Johnny'ego Casha, Aloha He. też te hawajskim klimacie i sprawdziliśmy szybko, czy to jest cover, czy nie cover. Tekst jest zupełnie inny, więc trochę nas to zmyliło, więc szukaliśmy dalej, zgłębialiśmy internet jeszcze głębiej. I dotarliśmy, proszę państwa, do informacji, że ta melodia, która jest zarówno w piosence Johnny'ego Casha, jak i w piosence tego zespołu, który śpiewał, czyli Goombay Dance Band, została stworzona przez ostatnią królową hawajskiego królestwa, Lilo Kulani. Takie ciekawostki.
Proszę państwa, pan Marcin wywiercił dzisiaj dziurę w internecie i to wszystko dla nas, żebyśmy mogli tylko rozkoszować się takimi klimatami.
Wie pan co, skoro pan się jeszcze zastanawia nad tymi Karaibami czy Hawajami, dodajmy, że Hawaje to jedyny stan w Stanach Zjednoczonych złożony z wysp. Karaiby są trochę gdzieś indziej, ale skoro zagraliśmy zespół Goombay Dance Band, to się okazało, to też wiedza zdobyta 5 minut temu, że Goombay to jest nazwa wzięta od nazwy małej wysepki na Karaibach właśnie.
A czyli jednak zbudowali pomost między jednymi a drugimi wyspami. I tym pomostem jest muzyka. No to nie pierwsi tacy, oni wpadli na taki pomysł. Dlaczego Goombay Dance Band, panie Marcinie?
Dlatego, że są wakacje, to po pierwsze. Dlatego, że w ostatnich latach takie poczucie nam tutaj przyświeca też w redakcji muzycznej Radia Poznań, że jak już się robi naprawdę ciepło, to odkładamy trochę na bok te
rzeczy. Floydów.
No powiedzmy. I szukamy takich właśnie letnich przebojów, trochę zapomnianych przez świat już przecież. A na przykład tak żółta analogowa płyta z napisem Goombay Dance Band, Son of Jamaica, to proszę pana, na początku lat 80. to była w co drugim polskim domu. I jak o 7 rano zagrałem utwór Fly Mingo w tym tygodniu, to jeden ze słuchaczy od razu wysłał SMS-a, że to jego ulubiona taneczna płyta i wysłał nawet nam zdjęcie okładki tej płyty. I na pewno są wśród państwa osoby, które może nawet łzy uroniły przy takich melodiach, proszę pana. To bo warto. To trochę takie skrzyżowanie Demisa Russosa z Bony M.
I z Beach Boysami. Zawsze gdzieś tam jest...
Co ciekawe, z Kokomo.
No to super. To już jest amalgamat nie do pogardzenia. Ja chciałem się jeszcze tylko... Chciałem nawiązać do tego tematu płyt. Pan zbierał płyty winylowe?
Zbierać to może za dużo powiedziane, natomiast było trochę tych płyt w domu.
I jaka była z nich najcenniejsza?
Znaczy ja mam w ogóle takie wspomnienie, że był taki okres w Polsce... powiedzmy, to był to 84-85 rok, że takich analogowych płyt w sklepach to było po prostu kilka.
Tak, pamiętam to.
Była płyta Bad Michaela Jacksona na przykład. Mm-hmm. Była jakaś płyta Duran, mm-hmm. stąd ni zowąd, chociaż to przecież nie był w Polsce jakiś szczególnie popularny zespół. Gdzieś tam jakaś Modern Talking płyty nagle się pojawiały, wydane przez rosyjskie jakieś wytwórnie. Więc to było tylko kilka płyt, to nie, że kilkadziesiąt.
Ja pamiętam sklep Ton Pressu na Starym Rynku w Rogu. Tam można było spotkać wielu...
I co pan pamięta za płyty?
Właśnie z archiwum polskiego bitu coś takiego było. Okay. I sobie pomyślałem, że jeżeli będę kiedyś miał gramofon, to sobie taką płytę kupię. Ale ja nigdy nie miałem gramofonu. Miałem kilka płyt winylowych, bo znajomi moich rodziców myśleli, że no, skoro jesteśmy tak muzycznym domem, no to pewnie coś tam mamy. Ale więc mieliśmy na przykład płytę Eltona Johna podwójną. Takie to
się wtedy nazywało adapter w sumie, prawda?
Adapter,
nie gramofon, tak. O, pamiętam jeszcze płytę Polska Madonna Maryli Rodowicz. Tam był taki utwór Rozmowa przez ocean i to też z winyla słuchałem wiele razy.
Natomiast ja byłem kasetowcem i bardzo dobrze pamiętam moją pierwszą kasetę, którą sobie kupiłem na urodziny. To był chyba rok 1987. To była kaseta Revolver zespołu The Beatles. I dzisiaj o Beatlesach będzie mówił pan Kot, bo dzisiaj mamy... którą muszę szybko policzyć, 60. chyba rocznicę tego dnia, w którym został nagrany utwór She Loves You.
No
I o tym będzie cały felietonik. Ale utwór zacznie...
60 lat temu.
Tak.
Wie pan, że 60 lat temu zapukał do drzwi Radia Poznań po raz pierwszy Ryszard Glogger. W 63 roku. Opowiadał nam niedawno niesamowita historia. Jeszcze też wtedy nie prowadził audycji, ale przynosił ze sobą płyty, które dostawał od fanklubów zespołów brytyjskich. których tutaj w radiu nie posiadano, a pan Ryszard posiadał.
No to proszę. No i proszę, takim
jeszcze
ludziom...
wtedy nie pan Ryszard, tylko chłopak Rysiu.
Rysiu. Tak. Takim Rysiom zawdzięczamy nasze gusty muzyczne.
Tak
i
jest.
Bardzo im za to dziękujemy. A w takim razie jeszcze jeden utwór niesamowitego, przełomowego, stylistycznie nadwrażliwego zespołu Gombay Dance Band. I to będzie piosenka pod tytułem...
Fly, 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 flamingo.
Radio Satysfakcja.
Gorących Hawajów przenieśliśmy się do mniej gorących krain, mianowicie do Szkocji. Stamtąd pochodzi...
Aż sweterek musiałem ubrać.
Stamtąd pochodzi zespół Travis. I to był utwór z ich chyba najbardziej przebojowej płyty. Taka muzyka kiedyś była przebojowa. To był rok 1999 i płyta nazywała się The Man Who. Tam największym przebojem to był taki utwór Driftwood. Nikt by dzisiaj nie pomyślał, że to może być muzyka komercyjna, czyż nie?
Chociaż kilka przebojów zostało po zespole Travis. Trzeba to powiedzieć, bo wiele zespołów z tamtych czasów to przepadło zupełnie tak, jakby nigdy nie istnieli. A Travis, Why Does It Always Rain On Me, czy Sing, to są utwory, które weszły do klasyki, myślę, muzyki pop.
Dla niektórych to dobra wiadomość, dla niektórych mniej dobra wiadomość. Nie byłoby zespołu Coldplay, gdyby nie Travis. Ta pierwsza płyta Coldplaya była bardzo podobna stylistycznie do tego, co właśnie usłyszeliśmy. Natomiast teraz mamy taki kącik wielkobrytaniowy, wyspy brytyjskie będziemy o nich mówić, dlatego że zgadało nam się z panem Marcinem, że ja byłem w Szkocji, a pan Marcin nie był, a z kolei pan Marcin był w Irlandii, a ja nie byłem, więc zaraz oczywiście usłyszymy zespół Clannad. Ja chciałem państwu powiedzieć, że ze Szkocją, no Szkocja to przede wszystkim są niesamowite krajobrazy. Jeżeli ktoś nie był, a planuje, to proszę się spieszyć, bo te krajobrazy też mogą kiedyś odejść.
Zniknąć na zawsze.
Tam z tym się wiąże taka opowieść o mojej najlepszej podróży pociągiem. Jechaliśmy, w ogóle się tam wybraliśmy w 8 osób, żeby zdobyć góry szkockie. Tam jest taki szczyt Ben Nevis się nazywa. On ma tylko 1300 metrów, więc wydaje się to mało imponujące. Natomiast te góry wyrastają rzeczywiście z poziomu morza. Nie tak jak Tatry u nas, że już Zakopane jest na pewnej wysokości i te Tatry są tylko jakby wypiętrzone z tych 600-700 metrów, a tam wszystko rzeczywiście się zaczyna od zera. Okay. Więc te 1300, no to jednak robi wrażenie i to są góry o niesamowitych kolorach. I jechaliśmy, pamiętam, najpierw z Edynburga do Glasgow jednym pociągiem, a potem z Glasgow do Fort William na północy Szkocji i to była moja najpiękniejsza podróż pociągiem. Takich krajobrazów się nie zapomina, więc wszystkim polecam. Natomiast co pan zapamiętał z Irlandii?
Dwie rzeczy. Mhm. Dwie rzeczy, bo byłem w Dublinie i w okolicach. Aha. I te okolice to były bardzo... To było takie połączenie gór, zielonych gór. Mm-hmm. Zielonych
te gór specyficzna zieleń, prawda?
Też, tak.
Nie taka jak w Polsce zieleń.
Czasem się w teledyskach szkockich czy brytyjskich wykonawcy pojawiają takie krajobrazy, czyli jest woda, jest morze, ale są też bardzo zielone góry przy tym morzu od razu. I to bardzo jest przyjemne połączenie, prawda? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że albo góry, albo morze. A tam jest takie fajne połączenie. Trochę jak też w krajach śródziemnomorskich, ale zupełnie inaczej te góry wyglądają, bo one są dokładnie. Takie przez to, że tam jest bardziej wilgotne.
Takie brunatne trochę. Bardziej melancholijne, ale nie jakby w sensie nie depresyjne, tylko właśnie melancholijne. Taki smutek, który jest jakoś piękny.
Natomiast jeszcze tylko powiem, że sam Dublin to zupełnie mnie nie zaskoczył, bo miałem kiedyś okazję być w Londynie i Dublin po prostu wydał mi się takim Londynem, tylko że w mniejszej skali. Zupełnie bez zaskoczenia.
Mówiliśmy też o tym, bo wracając do tych pana słynnych wywiadów, że ja muszę przyznać, że przez cały czas tutaj był jakiś wywiad z jakimś Szkotem. Tak. Nie wiedziałem, ilu wykonawców jest ze Szkocji.
Sam się zdziwiłem, naprawdę, bo teraz przypomniałem się piątka. Mike Scott z Waterboys, Fish z Marillion, dwie panie, Amy McDonald i Sharon Spiteri z zespołu Texas. Jeszcze zespół Simple Minds mi się przypomniał, ale tych Szkotów było więcej.
Rod Stewart oczywiście przychodzi na myśl.
Ale chodzi mi o tych, z którymi rozmawiałem. W ostatnich latach. Nawet czasem też nie do końca świadomy, że to znowu Szkocja. Tak się udało.
Ale... Proszę popatrzeć, jaki to muzykalny naród.
Niezwykle. Nawet czasem z nimi o tym rozmawiam, że ich pytam, co to w ogóle za miejsce? Skąd wy macie tylu znakomitych artystów? Oni czasem mi odpowiadają, że Szkocja jest trochę jak Polska w tym sensie, że pogoda nie za dobra, więc coś trzeba robić ze sobą. Więc na przykład
pracy nie ma też.
Instrumenty i grać.
Tak.
No.
Tak. Irlandia to też trochę podobnie. W ogóle Irlandczycy mają podobną mentalność do Polaków i też są w jakiś sposób wrażliwi na muzykę, która niekoniecznie jest jakaś bardzo słoneczna. Ale muzykę irlandzką bardzo kochamy, a przede wszystkim chyba zespół Clannad. I teraz posłuchamy piosenki...
A będzie moja, bo z moją też tutaj rozmawialiśmy przecież kiedyś, z moją Brenną.
Moja będzie śpiewała w chórkach, ale pierwszy głos będzie należał do Annie. Tam była taka płyta, która się chyba nazywała Fuaim. Po irlandzku dźwięk. To jest słowo, które oznacza dźwięk. I na tej płycie śpiewała Enya i to był taki przeskok z tej bardzo tradycyjnej muzyki irlandzkiej do tej bardziej popowej, takiej, jaką pamiętam i kochamy na przykład ze ścieżki dźwiękowej do serialu o Robin Hoodzie. A zatem teraz utwór Antul, to ponoć znaczy jabłko.
Bye. Spod lady.
1 lipca nasuwa się nam taka oto rocznica ze świadka naszej ulubionej starszej muzyki, iż tego właśnie dnia w roku 1963 nagrana została jedna z szerzej znanych piosenek rock'n'rollowych, która jak dynamit przebiła drogę tej muzyce do uszu młodych ludzi na całym świecie. Piosenka nazywała się She Loves You, a nagrali ją oczywiście Beatlesi. W dodatku na bardzo prostym magnetofonie dwuśladowym w wersji mono, wersje powiedzmy przestrzenne, bo przecież nie stereo, zostały wyprodukowane po wielu latach. Że ta kompozycja Lennona i McCartneya to nie byle co, mówią wyniki, bo singiel, na którym umieszczono ją na stronie A w 1963 roku ustanowił i przekroczył kilka rekordów sprzedaży na brytyjskich listach przebojów oraz ustanowił rekord w Stanach Zjednoczonych. I to dość wyjątkowy, bo She Loves You była jedną z 5 piosenek Beatlesów, które zajmowały jednocześnie 5 pierwszych miejsc na listach przebojów w notowaniu z dnia 4 kwietnia 1964 roku. I She Loves You pozostawała najlepiej sprzedającym się singlem zespołu w Wielkiej Brytanii i była najlepiej sprzedającym się tam singlem całych lat 60. Nie przebiła go żadna piosenka i żaden artysta. Dodajmy też, że w 2004 roku magazyn Rolling Stone umieścił She Loves You na 64. miejscu na swojej liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów. I ten pamiętny singiel powstawał w tak zwanym międzyczasie, w warunkach, powiedzielibyśmy, improwizowanych. Lennon i McCartney zaczęli komponować She Loves You w czerwcu 63 roku podczas ich trasy koncertowej z Royem Orbisonem i z zespołem Gary and the Peacemakers. Zaczęli pisać piosenkę w autobusie koncertowym i kontynuowali pracę tej samej nocy w swoim hotelu w Newcastle. Ostatecznie ukończyli rzecz następnego dnia w rodzinnym domu McCartneya w Liverpoolu. Pomysł był taki, żeby napisać piosenkę dialogową, w której kilku śpiewałoby ona cię kocha, a pozostali dopowiadaliby tak, tak, tak. Paul wspominał po latach. Uznaliśmy, że to kiepski pomysł, ale wtedy nie mieliśmy lepszego. Siedzieliśmy więc w hotelowej sypialni przez kilka godzin i napisaliśmy ten kawałek, siedząc sobie na bliźniaczych łóżkach z gitarami w dłoni. Tym razem nowość polegała na tym, że to nie chłopak mówi do dziewczyny, że ją kocha, ale kumpel przekonuje chłopaka, aby ten się nie zniechęcał, bo dziewczyna, na której chłopakowi zależy, najwyraźniej darzy go uczuciem. Słowem, she loves you. W tekście słyszymy, myślisz, że straciłeś swoją miłość. Cóż, widziałem ją, tę dziewczynę, wczoraj, to właśnie o tobie myśli i powiedziała mi to, co ci powtarzam. Mówi, że cię kocha, she said, she loves you. No i w tym miejscu następowało to legendarne je, które przeszło do historii XX wieku. John wspominał, no nie wiem skąd się wzięło to je, ale pamiętam, że kiedy Elvis nagrał piosenkę All Shook Up, to był ten pierwszy raz, kiedy usłyszałem te różne je, śpiewane w tej samej piosence. McCartney z kolei wspominał, że gotową piosenkę zagrali na gitarach akustycznych jego tacie, Jimowi, w domu zaraz po ukończeniu utworu. Poszliśmy do salonu i powiedzieliśmy, tato, posłuchaj tego, co o tym myślisz? A on powiedział, to bardzo miłe, synu, ale dość już tych amerykanizmów. Czy nie mógłbyś zaśpiewać She Loves You, yes, yes, yes? A Paul na to, nie, tato, nie do końca to rozumiesz, bo tu nie chodziło przecież o banalne potwierdzenie faktu, lecz o dziki, plemienny okrzyk radości, do jakiego są zdolni tylko bardzo młodzi ludzie, którzy całym sobą cieszą się, że znaleźli miłość życia i że ta miłość odwzajemnia ich uczucia. Podobnie zresztą zareagował inżynier nagrań w studiu wytwórni EMI, Norman Smith, który opowiadał później. Ustawiałem mikrofon, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem słowa na stojaku do nut, a tam było napisane, ona cię kocha, tak, 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 ona cię kocha, tak, 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 ona cię kocha, tak, tak, jak to, o, pomyślałem, mój Boże, co to jest za tekst, bardzo mi się to nie podobało, ale kiedy zaczęli to śpiewać, krzyknąłem wow i z wrażenia zacząłem tańczyć przy mikserze dźwięku. To właśnie owo rzekomo banalne je okazało się natychmiastowym, zaraźliwym muzycznym haczykiem. Co niezwykłe, piosenka zaczyna się od haczyka od razu, zamiast wprowadzać go po wersecie czy dwóch. Ten haczyk to je był ponadnarodowy i ponadjęzykowy. W tej sytuacji niemiecki oddział wytwórni EMI zdecydował, że sprzedaż płyt Beatlesów w Niemczech wydatnie wspomoże ich ponowne nagranie w języku niemieckim. Zespół uznał to za niepotrzebne, ale został poproszony przez reżysera dźwięku George'a Martina o zastosowanie się. I chłopcy nagrali She Loves You jako Sie Liebt Dich. Je, oczywiście pozostało niezmienione. Nagrali zresztą tę piosenkę razem z I Wanna Hold Your Hand, co po niemiecku brzmiało Come Give Me Deine Hand. 23 sierpnia 1963 roku w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel She Loves You. Autorstwo piosenek w wytwórni po raz pierwszy zostało zmienione z wcześniejszego McCartney-Lennon na Lennon-McCartney i tak już będą odtąd chłopcy podpisywać wszystkie wspólne kompozycje. Przed premierą były ogromne oczekiwania. Tysiące fanów zamówiło kolejny singiel grupy już w czerwcu, na długo przed ukazaniem się tytułu. Do dnia poprzedzającego sprzedaż złożono na niego około 500 000 zamówień z wyprzedzeniem. Wszedł na listy przebojów 31 sierpnia i pozostał na tych listach przez kolejne 31 tygodni, z czego 18 tygodni w pierwszej trójce. No i cóż można dodać? Nic innego jak tylko je.
Ten dźwięk czyli to jest seksta, czyli szósty dźwięk skali, ten taki jazzowo brzmiący dźwięk, to wplótł George Harrison.
Naprawdę?
Do tego akordu, tak. I George Martin, producent, powiedział: George, na pewno chcemy taki dźwięk, to będzie brzmiało, będzie to brzmiało troszeczkę dziwnie. A George Harrison powiedział: jak będzie brzmiało dziwnie, to musi być.
No proszę. A ja zawsze, słuchając tych piosenek, przypominam sobie te opowieści z tamtych czasów, że jak się pojawili Beatlesi, to brzmiało to jak hałas.
Tak.
Dla rodziców ówczesnych, nastolatków.
Teraz rodzice by sobie dali uciąć palec, jeden mały palec, żeby taki był hałas w tej muzyce, którą dzieci na przykład słuchają. Chciałem powiedzieć o pewnej dosyć ciekawej rzeczy dotyczącej już solowych nagrań Paula McCartneya. To jest taka rzecz pod tytułem Kto bogatemu zabroni? Otóż on sobie tak wymyślił, że będzie nagrywał te swoje kolejne albumy w różnych egzotycznych miejscach, bo to było tak, że firma EMI miała studia nagraniowe nie tylko w Anglii, ale też na przykład w Nigerii. I ta słynna płyta Band on the Run została właśnie nagrana w Nigerii i tam było dużo z tym kłopotów, dlatego że na przykład miejscowi muzycy kiedyś wtargnęli do studia i chcieli zabrać im taśmę, bo powiedzieli, że Paul McCartney kradnie ich dzieła. A. I on wtedy musiał puścić im te piosenki i powiedział, nie, my tu tylko nagrywamy tak, żeby było ciekawie, ale my gramy swoją muzykę, nie kradniemy tutaj waszych tradycyjnych melodii. Tam jeszcze zostali napadnięci też, to była inna historia właśnie w Lagos, w stolicy Nigerii, ale to jakby nie odstręczyło go od takich nawyków i w roku 78 zespół Wings nagrywał płytę London Town, z której za chwilę posłuchamy tytułowego kawałka. Nie w Londynie, tylko na Wyspach Dziewiczych, proszę sobie wyobrazić. Taki właśnie miał pomysł i myślę, że to jest ciekawa sytuacja, bo on mówił, że inspirację trzeba odświeżać. Mm-hmm. Przecież dla niego nagranie takiej kolejnej płyty, no to już mogła być jakaś tam rutyna.
Jednocześnie wycieczka na wakacje.
Dokładnie.
On brał za życie.
Brał całą rodzinę i proszę bardzo.
Chciałem, ale na Wyspach Dziewiczych nie byliśmy.
Nie byliśmy. Więc... Natomiast byliśmy w Londynie i mówiąc o kawałku London Town, a potem też o następnym kawałku właśnie pod takim tytułem autorstwa Rogera Hodgsona z zespołu Supertramp. Może kilka słów o Londynie. Mamy trochę odmienne zdania, dlatego że ja jestem zachwycony Londynem, a pan Marcin nie do końca.
To
dlaczego?
Znaczy, to nie, że nie zachwycony, ale jedna z myśli, które jako pierwsza przychodzi mi do głowy, że to miasto jest przeolbrzymie, jak dla mnie za duże. W tym sensie, że jak człowiek jedzie na koncert, załóżmy, a mieszka akurat dalej od centrum, no bo w centrum strasznie drogo, to mi się zdarzało na przykład z koncertu wracać do miejsca, gdzie mieszkam w nocnym autobusem ponad 2 godziny w ramach jednego miasta. To jest aż nieprawdopodobne.
To nieprawdopodobnie pięknie, ile można się naoglądać przez okno. No ale rozumiem, że chciałoby się już jak najszybciej
no,
być.
No wie pan, jak już jest druga w nocy i no, chciałoby się być w łóżku, to wcale się niekoniecznie chce oglądać miastą. Nie. Być może, ale rozumiem pana punkt widzenia i oczywiście Londyn to jest przede wszystkim no, centrum świata, a jeśli ktoś się interesuje w ogóle sztuką, muzyką, kulturą szeroko pojętą, no to Londyn, Nowy Jork, prawda, to są dwa takie miejsca, w których każdego można o każdej porze spotkać, nawet ze tych najsłynniejszych.
Nawet Stinga.
Tak. A propos Johna Waita z poprzedniej godziny opowiadał mi, że właśnie jak przeprowadził się do Nowego Jorku, to właśnie to poczuł, że niby takie to miasto jest wielkie, a co chwilę gdzieś trafia na Stevie'ego Wondera albo na Freddie'ego Mercury'ego i to jest niesamowite. I też jest taka wolność w powietrzu, mam wrażenie. Taki specyficzny rodzaj luzu. Ja takie coś czułem. To troszeczkę jak w Amsterdamie. Ludzie też kolorowo poubierani, prawda? Zupełnie... Nie licząc oczywiście tego odcinka tam City, gdzie wszyscy w garniturach zarabiają pieniądze.
To bardzo śmieszne jest, tak. Też nie licząc Hyde Parku, w którym, ja pamiętam, jak kiedyś poszedłem sobie na spacer po Hyde Parku i to były godziny ranne i przyszły dzieci ze szkoły na przerwę i w tych pięknych mundurkach z różnych szkół i te mundurki, jedne były piękniejsze od drugich, nauczyciele zagwizdali w gwizdek i dzieci miały czas wolny, zaczęły grać w piłkę i od razu się bić i te w tych pięknych mundurkach, no właśnie.
Ale tak, pan jeszcze nie powiedział, dlaczego pan tak bardzo lubi Londyn.
Ja lubię Londyn, dlatego, że urzeka mnie energia tego miasta. Jak ktoś, wcześniej mi mówiono, że te takie wielkie miasta mają taką swoją energię, to ja sobie myślałem, co to jest jakieś za ezoteryczne głupoty. Oczywiście
tak
mówię...
Właśnie tak mówię, pomyślałem przed chwilą.
Mówię to metaforycznie, natomiast jest coś takiego, na przykład samo metro. Ja uwielbiam jeździć metrem w Londynie i tam trzeba naprawdę dostąpić jakiejś największej możliwej trzeźwości umysłu, żeby nie zgubić się w tych różnych zakamarkach, żeby nie wsiąść w linię, którą się nie chciało jechać, żeby nie pojechać w drugą stronę. I to jakby sprawia, że... A z drugiej strony ci wszyscy ludzie gdzieś tam chodzą zabiegani i jest z jednej strony właśnie ta nadzwyczajna trzeźwość, że tam nie można sobie pozwolić na jakieś myślenie o niebieskich migdałach, a z drugiej strony ci wszyscy ludzie, którzy tak jeden drugiego i to, co pan mówił, że oni się niby spieszą, ale tak śpieszą się na luzie. I to z tego wynika taka właśnie metaforyczna energia.
To jeszcze coś niemetaforycznego chciałbym dorzucić, czyli dużo czerwonej cegły. Aha. Po prostu ta cegła londyńska, którą potem zobaczyłem też w Dublinie, to jest taka cecha charakterystyczna, wydaje mi się, po prostu też Wysp Brytyjskich, jeśli państwo tam nigdy nie byli, to chyba to jest taka architektoniczna największa różnica w stosunku do tego, co u nas jest, bo u nas tej cegły za dużo nie ma takiej.
Ja jeszcze tylko powiem jedno słowo. Parki. I już gramy. Najpierw Paul McCartney i Wings i London Town, a potem Roger Hodgson i
też London. W Londynie. Zapraszamy do Londynu.
Pass me by on my imaginary street.
Radio Satysfakcja.
As they sang a happy song in the little town of Ceylon, Ceylon City, Ceylon City, Ceylon City, Ceylon City. I got a boat, I hope it's still afloat, with rusty sails and an old wooden oar. It goes along the little town of Ceylon, Ceylon.